Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 16 dzień marca 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Anna Bernhardt, Sylwia Gips, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet polecamy Państwa uwadze. Kronikę ekonomiczną, Eurekę, kronikę sportową oraz specjalny magazyn poświęcony zmarłemu piosenkarzowi francuskiemu Alainowi Baszungowi. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Partia Likud, kierowana przez Benjamina Netanyahu, przyszłego premiera Izraela, zawarła w nocy soboty na niedzielę wstępne porozumienie koalicyjne ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem Nasz Dom Izrael. Po przeliczeniu ponad 90% głosów oddanych w niedzielnych wyborach prezydenckich w Salwadorze, kandydat lewicy Mauricio Funes ogłosił swoje zwycięstwo. Były prezydent Iranu Mohamed Khatami zrezygnował z kandydowania w kolejnych wyborach prezydenckich w tym kraju, które odbędą się 12 czerwca. Rozpoczął się Światowy Tydzień Języka Francuskiego. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Partia Likud, kierowana przez Benjamina Netanyahu, przyszłego premiera Izraela, zawarła w nocy z soboty na niedzielę wstępne porozumienie koalicyjne ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem Nasz Dom Izrael. Obie partie nie dysponują łącznie większością w 120-osobowym parlamencie i będą musiały zawrzeć porozumienie o współpracy z innymi ugrupowaniami, ale najwyraźniej proces tworzenia nowego rządu w Izraelu postępuje. Przypomnijmy, że formowanie nowego rządu trwa od ponad miesiąca. Wybory w Izraelu odbyły się bowiem 10 lutego. Benjamin Netanyahu, który był już premierem Izraela w latach 1996-99, powinien zgodnie z wymogiem prezydenta Szymona Pereza sformułować rząd do 3 kwietnia. Według izraelskich komentatorów porozumienie oznacza, że ministrem spraw zagranicznych zostanie najprawdopodobniej przywódca partii Nasz Dom Izrael, Avigdor Lieberman, znany ze swojej ostrej retoryki i zdecydowanego stanowiska antyarabskiego. Gdyby doszło do takiej nominacji, gabinet Netanyahu wzbudziłby zastrzeżenia rządu Stanów Zjednoczonych, bowiem Barack Obama chciałby wznowić bliskowschodni proces pokojowy. Zwaśnione palestyńskie frakcje Hamas i Fatah zgodziły się podczas negocjacji w Kairze w sprawie terminu przeprowadzenia w przyszłym roku wyborów parlamentarnych na zachodnim brzegu Jordanu i w strefie Gazy. W nocy z niedzieli na poniedziałek, jak podają palestyńskie źródła, na kairskim spotkaniu uzgodniono, iż wybory takie odbędą się w styczniu 2010 roku. Hamas i Fatah prowadziły rozmowy z pomocą mediatorów egipskich od ubiegłego wtorku. Według izraelskiego dziennika Haaretz, Palestyńczycy nie dogadali się w sprawie warunków powołania przyszłego rządu jedności. Utworzenie rządu tymczasowego powinno nastąpić przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi w autonomii palestyńskiej. Jego powstanie miało też ułatwić dostawy zagranicznej pomocy dla strefy Gazy. Fatah opowiadał się w Kairze za stworzeniem gabinetu technokratów w ramach programu politycznego, zawierającego warunek, iż rząd taki w pełni akceptować będzie porozumienia zawarte przez Organizację Wyzwolenia Palestyny z Izraelem. To zaś oznaczałoby pośrednio uznanie Izraela przez Hamas, który nadal głosi program całkowitego zniszczenia Izraela. Mówi Paryż RFI, po przeliczeniu ponad 90% głosów oddanych w niedzielnych wyborach prezydenckich w Salwadorze, kandydat lewicy Mauricio Funes ogłosił swoje zwycięstwo. Po 20 latach panowania prawica straciła władzę w tym kraju. Przeciwnikiem Funesa był kandydat z ramienia pozostającej od 20 lat u władzy partii Arena, Rodrigo Avila. Uznał on swoją porażkę i zapewnił, że obecnie prawica będzie pełnić rolę konstytutywnej opozycji. Prawica przejęła władzę w 1992 roku, pokonując lewicową gerillę. Mauricio Funes, który według wstępnych wyników zdobył 51,2% głosów, cieszy się w swoim kraju dużą sympatią, którą zaskarbił sobie jako dziennikarz telewizyjny i jako bojownik gerilli. W czasie wojny domowej, która wybuchła w 1980 roku i w której zginęło 75 tysięcy osób, w tym starszy brat Mauricio, zabity przez policję, Funes przeprowadzał wywiad z przywódcami Frontu Wyzwolenia Narodowego imieniu Farabundo Marti. Wkrótce sam został członkiem tej partii. W 2007 roku zrezygnował z pracy dziennikarskiej, poświęcając się całkowicie polityce. W tym samym roku został oficjalnym kandydatem w wyborach prezydenckich z ramienia partii. W czasie kampanii wyborczej obiecał pogłębić reformy szkolnictwa i służby zdrowia, a także walczyć z biedą w kraju. Urodzony 18 października 1959 roku, Mauricio Funes jest żonaty, ma trzech synów. W październiku 2007 roku jego najstarszy syn Alejandro został zamordowany w Paryżu przez marokańskiego przestępcę. Mówi Paryż RFI, pod naciskiem tłumu rząd pakistański poddał się i obiecał przywrócić do pełnionej funkcji Iftahara Chaudriego, byłego przewodniczącego Sądu Najwyższego, który stał się symbolem opozycji. Przywódca opozycji pakistańskiej, były premier Nawaz Sharif, odwołał w związku z tym marsz na stolicę. Premier Yusuf Raza Gilani położył tym samym kres poważnemu kryzysowi politycznemu, który mógł pogrążyć kraj w chaosie. Nawaz Sharif odwołał zapowiedziany marsz na stolicę natychmiast po ogłoszeniu decyzji rządu, która podjęta została po nocnym spotkaniu premiera Gilaniego z prezydentem Asifem Alim Zardarim i szefem sztabu generalnego armii generałem Ashafem Kajanim. Zapowiedziano również zwolnienie aresztowanych członków opozycji i przywrócenia prawa do manifestacji. Sędzia Iftikhar Chaudhry został zdymisjonowany w końcu 2007 roku przez ówczesnego prezydenta i naczelnego dowódcę sił zbrojnych generała Perweza Musharrafa. Mówi Paryż RFI, były prezydent Iranu Mohamed Khatami zrezygnował z kandydowania w kolejnych wyborach prezydenckich w tym kraju, które odbędą się 12 czerwca. Khatami sprawował najwyższy urząd w Iranie w latach 1997-2005. W tym okresie nastąpiło wyraźne odprężenie w stosunkach Iranu z Zachodem. Mohamed Khatami oświadczył, że poprze w wyborach innego kandydata reprezentującego podobne jak on poglądy. Wybory prezydenckie w Iranie mają odbyć się 12 czerwca. Kandydatury zgłosiło najpierw trzech umiarkowanych polityków: Khatami, Mir Hossein Musavi oraz Mehdi Karubi. Zdaniem analityków najwięcej szans miał Khatami, ale jednak się wycofał, najprawdopodobniej dlatego, że Khatami i Musavi nie będą walczyć przeciwko sobie i w wyborach weźmie udział tylko jeden z nich, który będzie miał większe szanse. Z kolei Karubi powtarza, że nie wycofa się niezależnie od tego, kto będzie startować w wyborach przeciwko obecnemu radykalnemu szefowi państwa Mahmudowi Ahmadinejadowi. Mówi Paryż RFI, prezydent Sudanu Omar Hassan Ahmed El Bashir, oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości, nakazał wszystkim międzynarodowym organizacjom charytatywnym całkowite wstrzymanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy działalności na terytorium całego kraju. Ukaz Bashira to kolejna jego reakcja na wydany na początku marca przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu jego aresztowania w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Darfurze. Już kilka godzin po decyzji Trybunału Karnego sudańskie władze anulowały 16 pozarządowym organizacjom pomocowym zezwolenia na prowadzenie działalności w tym kraju. Bashir oświadczył, cytuję, nakazaliśmy resortowi do spraw humanitarnych, by w ciągu roku doprowadził do całkowitej sudanizacji programu pomocy w Sudanie. Wówczas żadna zagraniczna organizacja nie będzie rozdzielać pomocy sudańskim obywatelom, oświadczył prezydent na spotkaniu z wojskowymi. Międzynarodowe organizacje po prostu mogą pozostawić dostarczoną pomoc żywnościową na lotnisku, a zostanie ona rozdzielona przez sudańskie pozarządowe grupy. Koniec cytatu. W Sudanie organizacje zagraniczne i międzynarodowe prowadzą działalność w Darfurze. Jest to największa na świecie operacja humanitarna. Władze kraju oskarżyły wcześniej organizacje charytatywne o przekazywanie prokuratorom Międzynarodowego Trybunału Karnego informacji na temat sytuacji w Darfurze. Bashir wyrzucił z Sudanu znane organizacje jak brytyjski Oxfam i Save the Children, amerykańską CARE, a także francuskich Lekarzy Bez Granic. Darfur od roku 2003 jest terenem krwawych walk. Od początku konfliktu w Darfurze, gdzie arabskie milicje Janjawidów dokonywały krwawych czystek etnicznych na terenach zamieszkałych przez czarnych Afrykanów, zginęło około 300 tysięcy ludzi. 2,5 miliona zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Powszechnie uważa się, że to obecnie jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie. mówi Paryż RFI. Urzędnicy regionu Magadanu i Kołymy, czyli władcy terenów archipelagu Gułag, wystosowali do prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa petycję o zezwolenie na indywidualne poszukiwanie złota w tym regionie. Prośbę swą motywują troską o złagodzenie napięć społecznym w tym regionie wywołanych kryzysem gospodarczym. Urzędnicy podkreślili, że pozwolenia na indywidualne poszukiwanie złota w żadnym stopniu nie zagrażają wydobyciu tego cennego kruszcu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa państwowe. AFP podała, że niemieccy celnicy zatrzymali przy granicy ze Szwajcarią samochód, w którego bagażniku znajdowały się 164 jadowite pająki wielkości dłoni dorosłego człowieka. Pająki zapakowane były w pudła. Celnicy znaleźli ponadto w bagażniku samochodu osobne puszki z karaluchami, które służyły za pożywienie pająków. Dla pająków właścicielem samochodu i nielegalnego towaru był Szwajcar, który zamierzał sprzedać stawonogi w Niemczech. Okazało się, że ten sam obywatel Konfederacji Szwajcarskiej został już raz zatrzymany równo rok temu w tym samym miejscu z identycznym towarem.
Dopiero co zakończyła się wiosna poetów, a już rozpoczęła się we Francji nowa impreza, także choć nie tylko poświęcona poezji. Ministerstwo Kultury organizuje wespół z Międzynarodową Organizacją Frankofonii Tydzień Języka Francuskiego. 10 francuskich słów potocznych i rzadkich powierzono pisarzom, aktorom, podróżnikom i profesorom, których definicje niekiedy poetyckie, niekiedy naukowe zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Kultury www.semenlf.culture.fr. Strona ta przypomina tęczową kreskówkę zgodnie z duchem tego tygodnia, który ma mieć zdaniem organizatorów charakter zabawy i święta. Zmobilizowano w tym celu francuskie instytuty, stowarzyszenia i nauczające języka francuskiego sekcję Alliance Française na wszystkich kontynentach. Liczbę osób mówiących po francusku ocenia się na około 200 milionów skupionych we francuskojęzycznych krajach Czarnej Afryki, w Europie i w kanadyjskiej prowincji Quebec. Około 100 milionów osób na świecie uczy się obecnie języka francuskiego. Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie piątek 20 marca ogłoszony Międzynarodowym Dniem Frankofonii. Obchody te nie zmienią faktu, że język Moliera i wszystkich dworów Europy jest dziś w defensywie nie tylko wobec wszechobecnego języka Szekspira. W internecie język francuski jest na piątym miejscu za angielskim, chińskim, hiszpańskim i japońskim. Nic dziwnego, że do walki przystąpiła frankofońska sieć telewizyjna TV5 Monde. Zainaugurowała w poniedziałek bezpłatne nauczanie języka francuskiego w sieci dla posiadaczy telefonów komórkowych, którzy mają połączenie z internetem. Będą oni mogli korzystać z usług językowych TV5 Monde we wszystkich punktach naszej planety, jak również z usług dla podróżników frankofońskich, które sieć telewizyjna zainaugurowała na początku marca 2009 roku.
Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Zapowiedziany na czwartek strajk, walka z rajami podatkowymi, Alain Bashung to główne tematy dzisiejszych paryskich dzienników. Libération znaczną część swojego numeru poświęca piosenkarzowi, który zmarł w sobotę na raka. Cała pierwsza strona wypełniona jest jego zdjęciem, jemu poświęcony jest artykuł wstępny i aż 14 innych stron z 40-stronnicowego dziennika. Znajdujemy tu artykuły, w których przypomina się jego karierę piosenkarską, jego najbliższych współpracowników, jego wielkie sukcesy, pracę w filmie, jego elegancję, zaangażowanie w sprawy społeczne, zaciętą walkę z chorobą, w końcu jednak przegraną. Jest dużo zdjęć z różnych okresów, jest nawet wywiad, który Libération zamieściła w 1981 roku po wielkim sukcesie odniesionym przez jedną z jego najsłynniejszych piosenek Gabi. Zapowiedziany na 19 czerwca strajk może być powtórzeniem akcji ze stycznia, kiedy to Francuzi masowo zamanifestowali swoje niezadowolenie. Czy tak się stanie, dowiemy się za 3 dni. Tymczasem partie należące do koalicji rządzącej przypominają, czytamy w katolickim La Croix, że walczyć z recesją można najskuteczniej w jedności. Opozycja odrzuca jednak wszelkie propozycje zawarcia zgody narodowej. Można by się spodziewać, że w czasie poważnych problemów, jakie przeżywa ostatnio Francja, podobnie jak i reszta świata, decydenci zarówno z lewicy, jak i z prawicy podejmować będą decyzje ze szczególną odpowiedzialnością. Tymczasem wszystkie strony trwają twardo na swoich pozycjach. pozycjach. Marzeniem każdej demokracji jest znaleźć równowagę między większością, która rządzi, i opozycją, która czuwa, sprzeciwia się, kiedy jest to konieczne, i proponuje rozwiązania. Dlaczego tak trudno we Francji znaleźć minimum porozumienia narodowego w czasach, kiedy na przykład w Niemczech w rządzie zasiadają obok siebie ministrowie z prawicy i z lewicy, a w Hiszpanii prawica nie przeszkadza działać lewicy? We Francji, czytamy w La Croix, porozumienie narodowe możliwe jest tylko w przypadku spełnienia trzech warunków. Potrzebna jest silna i szanowana władza, bo jeśli okaże słabość, to opozycja natychmiast to wykorzysta. Potrzebny jest rząd, który świeciłby przykładem związkom zawodowym. I potrzebna jest równie wiarygodna opozycja, skoncentrowana na tworzeniu przeciwwagi, a nie na własnych wewnętrznych problemach. Tymczasem, jak wynika z sondaży, 76% Francuzów uważa, że partia socjalistyczna nie potrafi stawić czoła kryzysowi. Porozumienie narodowe najłatwiej zawrzeć, stając wobec poważnych, wielkich problemów, takich na przykład jak zaangażowanie Francji w wojnę, lub kwestii społecznych, które nie budzą wątpliwości, takich na przykład jak zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Lewica francuska i związki zawodowe obawiają się wzrostu wpływów partii skrajnie lewicowych, zwłaszcza po ostatnim konflikcie na Gwadelupie, a partie skrajne nie zawahają się przed wykorzystaniem jakiejkolwiek słabości na swoją korzyść. Tego obawia się również prawicowe Le Figaro, które tytułuje na pierwszej stronie: Besancenot i skrajna lewica chcą wykorzystać czwartkowy strajk do rozgrywek politycznych. Aktywiści należący do tych ugrupowań będą z pewnością stanowili zdecydowaną mniejszość w czwartkowym pochodzie. Zrobią jednak wszystko, żeby ich zauważono, i nie zawahają się przed wyciągnięciem korzyści z kryzysu społecznego i finansowego dla własnych politycznych celów. Lider NPA, nowej partii antykapitalistycznej, Olivier Besancenot, już zapowiedział: 19 marca musi być sukcesem. Podczas gdy rozbita partia socjalistyczna cieszy się tylko niewielką wiarygodnością w oczach społeczeństwa, rozczarowani jej słabością, z tym większą uwagą nastawiają ucha na propozycje bardziej zdecydowane, bardziej konkretne. I tu pojawia się właśnie ekstrema. Problemy wynikające z kryzysu nie omijają i rosyjskich oligarchów. Ostatnio, czytamy w ekonomicznym dodatku Le Figaro, ma na nich oko szef państwa, prezydent Dmitrij Miedwiediew. We wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym nawet pogroził im palcem. Stwierdził, że niektórzy nadzwyczajnie szybko doszli do ogromnych majątków, a teraz przyszedł czas, żeby spłacić swoje długi. Chodzi o długi moralne. Jeśli przedsiębiorca zna wartość swoich pracowników, to powinien odłożyć na później swoje prywatne zakupy, a zamiast tego utrzymać swój personel, wypłacić mu pensję, bo w końcu ten personel pracuje na rzeczonego przedsiębiorcę. Dziennikarz Le Figaro tłumaczy te słowa następująco: sprzedajcie swoje jachty, jeśli to konieczne, ale zachowajcie miejsca pracy w swojej firmie. W Rosji bezrobocie rośnie w bardzo szybkim tempie. Według Miedwiediewa na brak pracy cierpi tam już 6 milionów ludzi. To bez porównania więcej niż podają oficjalne komunikaty, które mówią o zaledwie 2 milionach. Kreml bardziej niż czegokolwiek innego obawia się rozruchów społecznych. Tymczasem w całym kraju mnożą się wyrazy niezadowolenia. Z pomocy państwa skorzystali ostatniej jesieni przede wszystkim oligarchowie. Przedsiębiorcy, którzy zbili fortuny na przejmowaniu byłych sowieckich zakładów przemysłowych sprywatyzowanych w 1991 roku. Wynikało to głównie z tego, że to właśnie oni zaciągnęli największe, opiewające na setki miliardów dolarów długi wobec banków zagranicznych. Wczorajsze wystąpienie Miedwiediewa było skierowane przede wszystkim do klas średnich i niższych, dla których oligarchowie to banda złodziei, która wzbogaciła się na ich krwawicy. Prezydent stwierdził, że kryzys podziała oczyszczająco. Dzięki niemu okaże się, którzy przedsiębiorcy są ładni i grzeczni, a którzy marzą tylko o tym, żeby sprzedać swoją firmę i uciec. Fakt, że Michał Chodorkowski, były szef naftowego imperium Yukos, stanął znowu przed sądem, przypomni oligarchom, że niezdrowo jest narazić się Kremlowi.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Woda jest niezbędna do życia, niemniej w przeciwieństwie do powietrza woda nie jest wspólnym dobrem człowieka. Czytamy w artykule redakcyjnym dziennika Le Monde, który zadumał się nad opublikowanym niedawno raportem ONZ w sprawie wody. O ile problematyka klimatu jest przedmiotem licznych konwencji i umów międzynarodowych, O tyle zarządzanie i gospodarowanie zasobami wody leży w gestii poszczególnych państw. Niestety zbyt mała jest liczba krajów, które sprawę wody uważają za priorytetową w swojej polityce ochrony środowiska. Dlatego autorzy raportu ONZ biją na alarm. Rozwój demograficzny ludności na świecie i zmiany klimatyczne sprawiają, że woda będzie coraz rzadziej występowała, będzie o nią coraz trudniej i będzie coraz cenniejsza. Nadmierna eksploatacja ekosystemu powoduje, że przyszłe pokolenia mogą mieć niesłychane problemy z dostępem do wody, która jest głównym orężem w walce z ubóstwem, nędzą, chorobami i głodem. Bez wody niemożliwy jest rozwój gospodarczy. Z raportu ONZ wynika, że jeśli nie ulegnie zmianie obecna forma gospodarowania wodą, to skutki tego będą dramatyczne, przede wszystkim pod względem rozwoju i bezpieczeństwa ludzkości. Już w tej chwili 340 milionów Afrykanów nie ma dostępu do wody pitnej. 500 miliarda osób nie ma wody dla celów sanitarnych i higienicznych. Liczba ta według ocen OECD ma wzrosnąć do 5 miliardów w 2030 roku. Co roku 3 miliony ludzi umiera na świecie w wyniku chorób wywołanych brakiem wody dobrej jakości, czego kolejnym tragicznym dowodem jest epidemia cholery w Zimbabwe. A przecież woda również żywi. Rolnictwo pochłania 70% całej konsumpcji, ale jeśli nie usprawni się i nie udoskonali systemów nawadniania, liczba ta wzrośnie do 90%. Nie można przy tym zapominać, że do produkcji 1 kg zboża potrzebnych jest, w zależności od regionu, od 800 do 4000 litrów wody, a kilograma wołowiny od 2 do 16 tysięcy litrów. Ocieplenie klimatu sprawi, że sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna niż obecnie. W 2030 roku prawie połowa ludzkości będzie narażona na stres spowodowany brakiem wody. Naukowcy nazywają to hydrostresem. Pogorszy także sytuacja się międzynarodowa. Na scenie politycznej coraz częściej brak wody i dostęp do niej będą powodować napięcia między krajami. Dodajmy przy tym od siebie, że już w tej chwili dostęp do wody jest jednym z głównych punktów negocjacji izraelsko-palestyńskich. Problem staje się palący. O sposobach zapobiegania zagrożeniu debatować będą od 16 do 22 marca w Stambule uczestnicy kongresu poświęconego sprawom związanym z wodą. Do Stambułu przyjechało 15 tysięcy naukowców, ekspertów i przedstawicieli kół politycznych. To już piąte Światowe Forum na temat wody. O spotkaniu w Stambule francuski dziennik pisze obszernie. W innym miejscu, donosząc przy tym przy okazji za brytyjskim pismem Nature Geoscience, że najbardziej narażonym na zatopienie amerykańskim miastem jest Nowy Jork. Przyczyną tego jest coraz szybsze tempo podnoszenia się poziomu wody w oceanach.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Kto przyjmie więźniów z Guantanamo? Około 250 osób jest jeszcze przetrzymywanych w więzieniu założonym w 2002 roku na terenie amerykańskiej bazy wojskowej na Kubie. Przez prawie 5 lat więźniowie z Guantanamo traktowani byli w sposób urągający zasadom prawa międzynarodowego, spod którego zostali wyjęci decyzją prezydenta Busha. Jedynym usprawiedliwieniem tego faktu była walka z terroryzmem po atakach 21 września 2009 roku na Stany Zjednoczone. Więzienie ma być zamknięte w ciągu roku, tak postanowił nowy prezydent Barack Obama. Nie powiedział jednak, co się stanie z więźniami. Wszyscy oni są obywatelami krajów, w których prawa człowieka nie są raczej przestrzegane. Debata na temat ich ewentualnego przyjęcia przez kraje Unii Europejskiej, wszczęta jeszcze przez prezydencję francuską, kontynuowana jest dziś w Waszyngtonie. Pojechali tam razem w niedzielę, 15 marca, czeski minister spraw wewnętrznych Ivan Langer z ramienia prezydencji i francuski komisarz Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. Jacques Barrot mówi o celu tej wizyty w rozmowie telefonicznej z francuską redakcją RFI.
Chcemy się najpierw dowiedzieć, ilu więźniów, raczej byłych więźniów, mogłoby ewentualnie przyjechać do Europy, czego życzą sobie Stany Zjednoczone. I oczywiście chcielibyśmy zebrać wszystkie informacje niezbędne dla odpowiedniego przyjęcia byłych więźniów, którzy przyjadą do Europy. Chcemy wiedzieć, dlaczego nie mogą wrócić do ojczystego kraju. Chcemy także dokładnie poznać zarzuty, jakie ciążyły na nich w swoim czasie, zanim uznano ich za niewinnych.
Europa przyjmie tylko tych więźniów, na których nie ciążą zarzuty. Pozostali muszą być sądzeni przez Stany Zjednoczone, powiedział też Jacques Barrot. Europa, to znaczy poszczególne kraje członkowskie. Czeski minister Langer sprecyzował, że nikt nie może zmusić danego kraju do przyjęcia więźniów z Guantanamo. Decyzje podejmowane będą na podstawie informacji zebranych w Waszyngtonie podczas spotkań szefów dyplomacji 27. Stany Zjednoczone będą proszone o pomoc materialną. Więźniowie nie odzyskają być może pełnej wolności, jak wyjaśnił komisarz Jacques Barrot.
Il peut y avoir en effet un accueil de d'ex-détenus qui s'assortira.
Możliwe, że przyjęcie byłych więźniów zostanie połączone z systemem nadzoru, aresztem domowym. Zobaczymy, jak zostanie zorganizowany ten system. Można sobie wyobrazić, że kraj członkowski przyjmujący byłego więźnia domaga się od niego, aby na początku pozostał na jego terytorium. Wszystkie decyzje będą rozpatrzone zbiorowo i skoordynowane.
Premier temps, en tout cas, de rester sur le territoire de cet État membre. Tout ça fera l'objet d'une réflexion en commun et d'une coordination.
Francja nie zadeklarowała dotychczas chęci przyjęcia na swym terytorium byłych więźniów z Guantanamo, ale minister Bernard Kouchner wyraził życzenie, by stało się to możliwe. Uprzedził też, że byli więźniowie, na których nie ciążą żadne zarzuty, nie powinni zostać odesłani do kraju ojczystego, w którym padliby ofiarą prześladowań. Zgodnie z życzeniem prezydencji francuskiej, warunki i zasady przyjmowania byłych więźniów zostaną zadecydowane na szczeblu unijnym. Rozmowy w Waszyngtonie dotyczyć będą również metod dalszej walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Łączy się z tym kwestia danych osobowych. Jak dotąd Stany Zjednoczone domagały się ich kontroli, a Unia Europejska ochrony. Komisarz Jacques Barrot powiedział, że jedzie do Waszyngtonu, aby uzyskać porozumienie, albo przynajmniej obietnicę porozumienia w tej sprawie i że od tego zależy współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w walce z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Na samym końcu, w wywiadzie dla agencji France Presse, nie dla naszej rozgłośni, Jacques Barrot wymienił kwestię wiz. Jest jeszcze 5 krajów Unii Europejskiej – Rumunia, Bułgaria, Polska, Cypr i Grecja, których obywatele są zmuszeni prosić o wizę wjazdową do Stanów Zjednoczonych. Domagamy się całkowitej wzajemności.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Wskutek kryzysu wzrost bezrobocia jest nieubłagany. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik bezrobocia przekroczył 8,1% i jest najwyższy od 1983 roku. Bez pracy pozostaje tam 12,5 miliona osób, a dalszych 8 milionów 600 tysięcy pracuje w niepełnym wymiarze czasu. W Unii Europejskiej wskaźnik wyniósł w styczniu 8,2%. Pracy poszukuje tutaj 13 milionów osób. W poszczególnych krajach Unii bywa jeszcze wyższy. Prawie 14% w Hiszpanii, ponad 10% w Irlandii i w Polsce. We Francji wynosi 7,8% i nadal wzrasta. Statystycy spodziewają się ponad 10% w 2010 roku. Za tymi wskaźnikami kryją się jednak bardzo zróżnicowane szanse znalezienia lub utrzymania pracy rozmaitych grup społecznych i zawodowych. Cenę za kryzys płacą przede wszystkim ci, których sytuacja i bez niego jest najtrudniejsza. Alain Minc, biznesmen i wpływowy eseista, ocenia nie bez prowokacji, że we Francji zagrożonych kryzysem jest raptem 3 miliony osób. Wyklucza bowiem urzędników i pracowników sektora państwowego, emerytów, których świadczenia są i tak rewaloryzowane, oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach bezterminowych. W tym ostatnim przypadku przesadza, bo część spośród nich pada jednak ofiarą grupowych zwolnień. Ale faktem jest, że coraz mniejsze szanse zatrudnienia mają bezrobotni, pracownicy na kontraktach terminowych oraz młodzież wchodząca na rynek pracy. Dlatego Alain Minc jest zwolennikiem skupienia wszelkich form pomocy na tych właśnie kategoriach ludności. W ekonomicznym dodatku do poniedziałkowego Le Monde znajdujemy przegląd sytuacji zatrudnienia w niektórych sektorach przemysłu. Wydawałoby się, że właśnie w przemyśle sytuacja zatrudnienia jest najbardziej dramatyczna. Tymczasem w większości z nich można mówić jedynie o zwolnieniu tempa wzrostu zatrudnienia. Dla przykładu, w sektorach zrzeszonych w Zjednoczeniu Przemysłu Metalurgicznego, zatrudniających 2 miliony osób, czyli połowę zatrudnionych w przemyśle w ogóle, w ubiegłym roku nowych kontraktów było 115 tysięcy, a w bieżącym spodziewać się można zatrudnienia 80 tysięcy pracowników, w tym 30 tysięcy na stanowiskach kierowniczych. To 2 razy więcej niż liczba odchodzących na emeryturę. Nie dotyczy to sektorów przemysłu motoryzacyjnego ani sprzętu gospodarstwa domowego, ale w przemyśle maszynowym, nuklearnym, kolejowym i nawet lotniczym sytuacja wcale nie jest kryzysowa, podobnie jak w innych gałęziach przemysłu, petrochemii, farmakologii i telekomunikacji. Natomiast nasila się kontrast między szansami zatrudnienia pracowników wysoko i mniej wykwalifikowanych. W warunkach kryzysu jedyną szansą przemysłu w kraju o wysokich kosztach siły roboczej jest ucieczka w nowoczesność, specjalizację, wysoką jakość i najnowsze technologie, słowem w coraz większą wartość dodaną. We Francji utrzymuje się od lat silne zapotrzebowanie na przykład na specjalistów od utrzymania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, logistyki przemysłowej, a także po prostu spawaczy. Ponadto zapotrzebowanie na pracowników z wyższym wykształceniem i choćby niewielkim doświadczeniem zawodowym pozostaje stabilne, a w takich sektorach jak hutnictwo, przemysł nuklearny czy zbrojeniówka jest dla nich obecnie 2 razy więcej propozycji pracy niż przed rokiem. Areva, firma budująca centrale nuklearne, zamierza zatrudnić w tym roku 6 tysięcy nowych pracowników w samej Francji, a drugie tyle za granicą. Albo cały sektor energii słonecznej i wiatrowej. Przewiduje się tam nabór co najmniej 10 tysięcy pracowników rocznie w najbliższym dziesięcioleciu. Poszukuje się jednak przede wszystkim specjalistów sprawdzonych, a nie debiutantów, choćby z dyplomami. Znowu mści się nieadekwatność zbyt teoretycznych programów studiów i kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorstw, która jest odwieczną francuską bolączką. Cenę płaci młodzież.
RFI, Radio France Internationale.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Dopiero co odbierał nagrody, aż 3 wiktorie muzyczne za najlepszą płytę roku dla najlepszego wokalisty i za najlepszą trasę koncertową, czyli najlepsze widowisko. Publiczność nagrodziła go 27 lutego owacjami. Dzisiaj śpiewa już w innym świecie i miejmy nadzieję i tam otrzymuje oklaski. Alain Bashung zmarł w sobotę 14 marca na raka płuc. Miał zaledwie 61 lat, byli przy nim jego najbliżsi, a opłakuje go cała Francja. Był, jak się wyraził premier Francji François Fillon, dżentelmenem roka. Przypomnijmy jedną z jego z najsłynniejszych piosenek, Oze Joséphine.
À l'arrière de Berlin, en devine, des monarques et leurs figurines. De demi-dieu livré à eux, ils vont des petits, ils vont des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénéra. À
Joséphine, osé, osé, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Na wieść o śmierci Alana Bashunga posypały się kondolencje i wyrazy żalu od zasmuconej publiczności, od innych artystów, od polityków. Prezydent Sarkozy powiedział: pożegnał nas książę, wielki poeta, piosenkarz zaangażowany. Alan Bashung nie poddawał się chorobie do końca, planował następne trasy koncertowe, następne płyty, ale sił brakło. Ostatni raz wystąpił na scenie 14 grudnia w paryskiej sali Élysée Montmartre w ramach spektaklu Niedzielę w Élysée. W ostatnich miesiącach występował zawsze w kapeluszu, kryjąc w ten sposób efekty chemioterapii.
Que je me mouille.
Schung był rekordzistą w liczbie otrzymanych wiktorii nie tylko w tym roku, ale w ogóle w historii tej nagrody. Zdobył ich aż 11. Planował nowy spektakl w hołdzie temu, który był jego duchowym ojcem, Serge'owi Gainsbourgowi. Spektakl muzyki i tańca miał być oparty na płycie zatytułowanej L'homme à la tête de chou, czyli Człowiek z kapuścianą głową, jak żartobliwie nazywano Gainsbourga, słynącego ze swej bardzo wyrazistej i mało urodziwej twarzy. Alain Bashung nagrał już piosenki do tej płyty, nie wiadomo jednak, czy spektakl dojdzie do skutku. Pożegnajmy Alaina Bashunga, jedną z wielkich postaci francuskiej piosenki, jednym z utworów z tej ostatniej nagrodzonej płyty, Bleu Pétrole.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rangs, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Coś się kończy, coś się zaczyna. To pozornie banalne stwierdzenie pasuje jak ulał do wydarzeń sportowych połowy marca, czyli przełomu zimowo-wiosennego. Skończyły się wielkie marzenia Olimpiku Lyon o wyżynach Ligi Mistrzów. Zakończył się sezon 2008-2009 w narciarstwie alpejskim. Zaczyna się sezon kolarski, którego zwieńczeniem będzie korona wyścigów w Hiszpanii, Włoszech i we Francji. Vuelta de España, Giro d'Italia i Tour de France. Coś jednak trwa. Nieustająca od czasów Joanny Dark i Leonory Akwitańskiej rywalizacja angielsko-francuska, przede wszystkim w rugby. Pojedynki rugbystów spod znaku czerwonej róży i galijskiego koguta są wielosmakowe. Składa się na to rywalizacja w wielu dziedzinach życia między Anglikami i Francuzami, która ma długą i barwną historię. W rugby zespół angielski i francuski wcale nie muszą zajmować czołowych pozycji w tabeli turnieju sześciu narodów, aby mecze z ich udziałem rozpalały emocje do białości. To przypomina nieco atmosferę pojedynków Barcelony z Realem Madryt, AS Romy z Lazio czy AC Milano z Interem, chociaż jest ona bardziej sportowa niż w przypadku pojedynków piłkarskich. Tak było i tym razem. Na czele tabeli są niepokonani jak na razie Irlandczycy, na drugim Walijczycy, którzy powiadają, że ich naród po to został stworzony, by miał kto bić Anglików w rugby. Mecz Francja-Anglia odbywał się na stadionie w Twickenham, który jest tym dla owalnej piłki, czym stare Wembley było dla futbolówki. No i zakończyło się jak przygoda Napoleona pod Waterloo. Po godzinie Czerwona Róża wygrywała z galijskim kogutem 29-0, a w sumie Anglicy spuścili Francuzom lanie 34-10. Klęska zbiorowa, komentuje L'Equipe. Koniec marzeń o rzuceniu w paszczy lwa dumnych synów Albionu na kolana. Ale szanse na to jeszcze będą. Gorzej z mistrzem Francji Olimpikiem Lyon. Porażka z Barceloną widzy mistrzów w bardzo bolesny sposób obnażyła różnicę między bardzo przyzwoitymi rzemieślnikami futbolowymi a artystami z Katalonii. Na Nou Camp Lyończycy grali dobrą piłkę, ale nie mieli szans z wirtuozami z Barsy. Najpierw dwukrotni goście znaleźli się na deskach po golach Thierry'ego Henry. Potem padły dwie kolejne bramki i zanosiły się na klęskę. Było 4-0. Wielkie brawa dla Olimpiku Lyon za ambicje i heroiczną postawę. Zdobyli dwa gole, ożyły nadzieje, bo potrzebny był remis. Ale skuteczność Henry'ego, technika Etu i maestria Messiego sprawiły, że tę symfonię odę do sportowego mistrzostwa Barcelona odegrała na najwyższym poziomie. Ostateczne 5-2 mówi wszystko. Najgorsze było owo uczucie frustracji, owej goryczy, jakie pozostawia fakt, że przeciwnik udowodnił nam różnicę dzielącą nas od najwyższego kunsztu. Koniec marzeń Olimpiku Lyon. Ten zespół już się chyba nie otrząśnie na europejskich boiskach z ciężkiego nokautu, jaki przeżył. Potrzeba nowych ludzi, nowych ambicji, nowego entuzjazmu. Na razie trudno będzie powtórzyć sukces odnoszony przez kolejne lata na krajowym podwórku i znów zdobyć mistrzowskie ostrogi. Załamany Olimpik Lyon padł łupem Auxerre w derbach Burgundii i Reneusz strzelił jednego gola, Kallenberg drugiego i mistrz przeżył kolejne upokorzenie, tym razem w rodzimym wydaniu. Liończycy gubią punkty, a na plecach już czują oddech goniącej sfory. W meczu mającym ten sam smaczek co pojedynki francusko-angielskie w rugby, tyle że w tym przypadku chodzi o futbol, Olympique Marseille rozłożył na łopatki w Parku Książąt, a więc na własnych śmieciach, Paris Saint-Germain 3-1. I teraz obydwa zespoły mają tylko o jeden punkt mniej od lidera. Ale w rozgrywce liczą się jeszcze Bordeaux, Toulouse i Lille, bo strata do prowadzących Liończyków jest niewielka. Koniec europejskich marzeń, ale w krajowym wydaniu futbolu psy szczekają, karawana idzie dalej. Z nostalgią wspomnień wypada także powiedzieć o zakończeniu sezonu na narciarstwie alpejskim i to zakończeniu w niebieskich barwach. Dwa ostatnie slalomy specjalne wygrała francuska Sandrine Aubert. W slalomie na podium w Ore w Szwecji, gdzie rozległy się ostatnie akordy narciarskiego koncertu, dwóch Francuzów, Lizeru i Grange. I oto lider zespołu Jean-Baptiste Grange dzięki temu trzeciemu miejscu zdobył małą kryształową kulę w slalomie. W ubiegłym sezonie przewrócił się 4 bramki przed metą i zwycięstwo przeszło mu koło nosa. Tym razem na miękkim, wiosennym śniegu jechał delikatnie jak kot i nie dał sobie wydrzeć zwycięstwa. Królewska z konkurencji alpejskiej slalom stał się po latach chudych nieoczekiwanie francuską specjalnością. W slalomie błąd popełniony w ułamku sekundy kosztuje bardzo wiele. Grange nie zaliczy do udanych mistrzostw świata Val d'Isère. Złote medale gdzieś przypadły w śniegach na trasach slalomu i superkombinacji. Tam błysnął Lizeru, a jednak Grange nie dał się zjeść frustracji. Potrafił do ostatniej chwili zachować zimną krew. Przed zimową olimpiadą Vancouver francuscy alpejczycy i alpejki mogą odłożyć narty na styczek w dobrych nastrojach, pełni nadziei przed startami w Kanadzie. Dodajemy, że w klasyfikacji ogólnej wygrał Norweg Svindal, który o 2 punkty, maleńkie 2 punkty, wygrał z Austriakiem Benjaminem Reichem, który wyleciał z trasy slalom w Ore, tracąc szansę na dużą kryształową kulę. Wśród pań triumfowała bezdyskusyjnie najlepsza narciarka ostatnich lat, Amerykanka Lindsay Vonn. Piękna pani Vonn ma 2 złote medale mistrzostw świata, kryształową kulę klasyfikacji ogólnej i jeszcze 2 mniejsze za zjazd i supergigant, a do tego świetnego męża, więc nie bez racji utrzymuje, iż jest najszczęśliwszą osobą na świecie. Koniec zimy, za to dopiero początek rozkręcającego się w blasku szprych sezonu kolarskiego. Pierwsza ważna odsłona to wyścig Paryż-Nicea. Hiszpan Alberto Contador, triumfator Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta de España dał w Alpach Prowansalskich próbkę swoich umiejętności i talentu. Nie wszystko jeszcze idzie jak po maśle. Na przedostatnim etapie przeżywał trudne chwile, skoro na 4 km przed metą bezradnie patrzył, jak główni konkurenci odjeżdżają mu. Stracił 2 minuty, koszulkę lidera i zwycięstwo w wyścigu, mimo że następnego dnia szalał po przełęczach dookoła Nicei, nie pozostawiając wątpliwości, kto rządzi w peletonie. Zdaje się, że czekają nas nie lada emocje na trasie Tour de France, gdy pojawi się na niej po kilkuletniej przerwie Lance Armstrong. Co więcej, on i Contador będą jechali w tej samej grupie Astana. A może z peletonu wyskoczy ten trzeci?
RFI, la radio du monde.
Mniej poważne wiadomości. Anna Bernhardt.
Kot Bojan zasłużył naprawdę na miano wyjątkowego. Pokonał on bowiem 70 kilometrów w regionie Krasnojarska, by odszukać swą rodzinę. To się już zdarzało, że zagubione w podróży zwierzęta wracają do domu, ale Bojan zaginął w czasie przeprowadzki i nie znał nowego domu. Rozpacz dzieci i całej rodziny była ogromna, gdy po przejechaniu do nowego miejsca zamieszkania okazało się, że nie ma w samochodzie kota, który korzystając z zamieszania został zapewne na starych śmieciach. Jakaż więc była radość wszystkich, gdy po 3 miesiącach Bojan zamiałczał pod drzwiami mieszkania na 4. piętrze w bloku. Wszyscy sąsiedzi chcieli poznać tak wyjątkowego kota, o którym głośno było w lokalnej prasie, zadając sobie pytanie, jak mógł tego dokonać. Jednak pewien uraz został wielkiemu podróżnikowi, przyznał jego właściciel. Bojan nie chce teraz opuszczać mieszkania. Czy dusza wielkich podróżników budzi się w zwierzętach od czasu do czasu? Można sobie zadać pytanie, bo nie wiadomo, czym się kierował pies Zuko, ruszając na poszukiwanie przygody. Zniknął z domu w serbskiej miejscowości Sabach na zachodzie kraju ku wielkiej rozpaczy rodziny. Po 8 miesiącach ktoś zadzwonił do państwa Daskalowiców, pytając, czy nie zechcą odebrać swego psa w Zagrzebiu, oddalonym o prawie 400 kilometrów. W pierwszej chwili myśleli, że to jakiś kiepski dowcip, czy może program Ukryta Kamera, ale wkrótce się wyjaśniło, że naprawdę chodzi o ich psa, który został rozpoznany dzięki wszczepionemu chipowi elektronicznemu. Do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt przyprowadził Dzuko, jeden z mieszkańców stolicy, który przygarnął bezdomnego psa. Później, gdy się zorientował, że pies jest oznaczony, postanowił odnaleźć starych właścicieli. I tym razem okazało się, że tatuaż czy elektroniczny chip może być bardzo pożyteczny, zwłaszcza gdy chodzi o wielkich podróżników. Pewien Szwajcar mieszkający z rodziną w Australii miał przykre przebudzenie. Wałęsający się w pobliżu domu kangur został wytropiony przez psa, który podniósł alarm. Wystraszone zwierzę skoczyło 3 metry w górę i znalazło się w małżeńskiej sypialni. Pan domu nie od razu zorientował się, co przebiegło po jego kołdrze. Dopiero krzyki syna z sąsiedniego pokoju poderwały go na nogi. Mężczyzna wprawdzie w piżamie, ale stanął dzielnie do walki z kangurem, który przestraszony może być całkiem groźnym przeciwnikiem w boksie. Tym razem skończyło się na szczęście tylko na podartych ubraniach i zadrapaniach w dolnej części ciała, jak precyzuje depesza AFP. Szwajcarowi udało się wypchać z domu kangura, który zniknął w pobliskim parku. Strachu najadł się również kierowca ciężarówki, gdy w jego kabinie wylądował orzeł królewski. Działo się to na szosie w północnej Nevadzie. Szofer Matthew Gonzalez i śpiący obok jego zmiennik jechali drogą, obok której raczył się złapany przez siebie królikiem orzeł. Na widok ciężarówki ptak wystartował nieco za późno, przebił przednią szybę i znalazł się w szoferce. Lekko ranny w głowę, silnie wzburzony orzeł zaczął wymachiwać swymi ogromnymi skrzydłami, których długość może sięgać nawet ponad 2 metrów. Kierowcy wyskoczyli z ciężarówki, nie mogąc wiele zrobić, i zadzwonili po policję. Stróż porządku, który przyjechał na miejsce, też niewiele poradził. Trzeba było wzywać służby weterynaryjne, by wyprowadzić orła z szoferki i umieścić w specjalnym ośrodku pod opieką. Orły królewskie są pod ochroną w Stanach Zjednoczonych, dlatego też bardzo troskliwie się nim zajęto i jeżeli prześwietlenia nie wykażą żadnych uszkodzeń, królewski ptak będzie mógł wkrótce wrócić na łono natury z dala od uczęszczanych przez ciężarówki szlaków. Dużo więcej kłopotów mają południowoafrykańscy specjaliści z hipopotamem, który koczuje w prywatnej stacji oczyszczania wody. Zorro, bo tak się ten sympatyczny 800-kilogramowy zwierzak wabi, został wyrzucony przez swego ojca Brutusa. Nie mogąc wrócić do rezerwatu, Zorro skorzystał z tego, że ktoś ukradł 20 metrów płotu odgradzającego stację i zainstalował się w środku. Dyrekcja stacji szuka teraz rezerwatu, który zechce przyjąć ich nielegalnego rezydenta. Trzeba go będzie jeszcze namówić do zmiany adresu. Hipopotamy mogą być bardzo agresywne i biegają szybciej niż człowiek, a z taką masą lepiej nie mieć zderzenia. Trzeba będzie więc użyć zapewne łagodnej perswazji, by Zorro ruszył na poszukiwanie nowej przygody.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Lindbergh to tytuł piosenki, którą usłyszycie Państwo w dzisiejszej audycji Le Français ça vous chante. Jest to utwór kanadyjskiego, francuskojęzycznego piosenkarza Roberta Charlebois, pierwszy, którym jego autor zyskał prawdziwą popularność. Quebec jest, jak wiadomo, francuskojęzyczną prowincją Kanady. Tamtejsi mieszkańcy, potomkowie francuskich osadników, do dziś zachowali poczucie odrębności i nie zapomnieli języka. Jednakże jest to język, który z jednej strony z racji oddalenia przeszedł inną ewolucję, z drugiej natomiast ulegał silnym wpływom angielskiego. Charakteryzuje go więc inna wymowa, często inne struktury, a nawet inne znaczenie wyrazów. Usłyszycie to Państwo w piosence Lindberg, którą Robert Charlebois śpiewa w duecie z Louis Forestier. Jest to żartobliwa opowieść o przygodach amatora lotów międzykontynentalnych.
Jet whisper, gently purr, jet turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. A pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, London, Eastern, Western. Be fine, American. Mais je sais plus où je suis rendu.
Niewiele Państwo zrozumieli, gdyż tekst tej piosenki jest dość absurdalny. Bohater, który ugania się po świecie w poszukiwaniu swojej lubej, Sophie, podróżuje samolotami największych północnoamerykańskich linii lotniczych, Transworld czy Pan American, lub krajowych, jak Quebec Air. Sophie natomiast poleciała ponoć samolotem Ducha Świętego Duplessisa, co ma być aluzją do katolicyzmu ludności franko-kanadyjskiej oraz do konserwatywnego polityka Maurice'a Duplessisa, który w latach 50. naszego stulecia był premierem prowincji Quebec. Lindberg, czy może Charlebois, zdecydowany znaleźć swoją Bogdankę za wszelką cenę, oblatuje świat ze wschodu na zachód, z północy na południe i z południa na południe. W tych odległych krainach podziwia rozmaite dziwactwa natury. Opalonych Eskimosów, palmy za kołem polarnym, słońce w kolorach francuskiej flagi bleu, blanc, rouge, niebiesko, biało, czerwone. Sophie tymczasem zmieniła środek lokomocji. Podróżuje teraz na latającym dywanie, a zdesperowany Amant udaje się w pościg na wielbłądzie.
Elle est partie comment, Sophie?
Elle a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie.
Et toi?
Et moi, je suis parti à dos de chameau.
Potem przesiada się znowu do samolotu, wszak jest to podróż bardziej komfortowa. Chociaż z drugiej strony niekoniecznie niezawodna. Oto dowiadujemy się, że nasz bohater spada i mimo spadochronu upadek przeżywa boleśnie. Bo raptem znajduje Sophie we własnym łóżku z najlepszym przyjacielem zajadających się biszkoptami w kształcie klonowych liści, ulubionym przysmakiem Kanadyjczyków, jako że liść klonowy jest godłem Kanady.
Alors, tu l'as retrouvé, Sophie?
Oui, mais avant j'ai fait une chute.
En parachute?
Ouais, mais une crise de chute. Et là, j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit, avec mon meilleur ami, et surtout mon pot de biscuits à l'érable.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.